Love Radio Kraków.
I tym hip-hopowym klimatem zaczynamy naszą podróż przez nieboskłon z Karolem Wójcickim po drugiej stronie monitora. Dzień dobry, cześć i czołem.
Cześć, witajcie.
Bardzo... Pytacie, skąd się wziąłem.
Pytacie, skąd się wziąłem. A Karol wziął się chyba z profilu z głową w gwiazdach.
Czy może profil wziął się z
Karola?
Albo profil wziął się z Karola, tak, mogło tak też być. Mam wrażenie, że to działa trochę w obie strony.
Ale teraz można powiedzieć, że ten profil z głową w gwiazdach jakoś dominuje twoje życie?
To jest ta przyjemna część mojego życia. Kiedy parę lat temu zrezygnowałem z pracy już takiej na stałe dla kogoś w dużej instytucji, pomyślałem, że to jest ten moment, kiedy można robić rzeczy po swojemu, całkowicie, bez obracania się na kogoś i zwracania uwagi na to, czy coś wypada, czy coś nie wypada, czy warto o nauce mówić w taki sposób, czy może traktować się trochę bardziej na luzie i czy trzeba jakoś się bardzo spinać, czy wystarczy robić po prostu to, co się kocha. No i ja postawiłem zdecydowanie na to drugi i zrodziło się z głową w gwiazdach, która jest dzisiaj taką osią bardzo wielu różnych moich działań, no bo z jednej strony jest oczywiście profil popularno-naukowym, na którym staram się opowiadać ludziom o astronomii, dzielić się swoją radością do dogapienia się w niebo, chociaż nie wiem, czy dzisiaj, może będzie trudno dzisiaj o tą radość, bo wróciłem późno w nocy z obserwacji zorzy polarnej, ale jakby za to z niewyspaniem w pakiecie jest właśnie ta radość z tego, że w nocy taką zorzę parę kilometrów tak naprawdę od domu udało się zobaczyć, więc robię tam to. Rzeczywiście jest też kilka innych odnóg tej całej działalności, no bo to są rzeczywiście wyprawy też na zorzę polarną, ale nie tutaj pod Pułtusk, gdzieś pod Warszawę, tylko na daleką północ do Arktyki i wiele, wiele, wiele innych rzeczy i to wszystko się kręci wokół z głową w gwiazdach.
Mhm. Właśnie te wyprawy, bo ja próbowałam się z tobą skontaktować jakoś w zeszłym tygodniu i ty mi napisałeś, żebym zadzwoniła w czwartek, bo ty jesteś teraz na wyprawie na zorze polarne. Czy to są jakieś takie zorganizowane wycieczki? Tak?
Tak, rzeczywiście zorze polarne to jest taka moja wielka miłość już od wielu lat. Na tyle duża, że rzeczywiście, gdy wczoraj pojawiła się taka informacja, że jest szansa na zobaczenie zorzy polarnej z Polski, no to długo się nie zastanawiałem, rzuciłem wszystko i pojechałem na nie tak daleką północ tym razem, bo wystarczyło objechać w Warszawie, ja mieszkam na jej południowych rejonach, więc trzeba było objechać całą stolicę dookoła, pojechać na północ, złapać kawałek czystego nieba, no i zobaczyć zjawisko, które w zasadzie ja przez 2 miesiące w roku oglądam w doskonałym wydaniu arktycznym z zakołem podbiegunowym, gdzie podróżuję już od prawie, no w tym roku suknie 10 lat, odkąd pierwszy raz jechałem oglądać zorzę polarną. No i gdy tak jeździłem sobie do Arktyki, oglądałem te zjawiska i absolutnie się nimi zachwycałem, bo to jest coś, co obok czego trudno przejść obojętnie, a jednocześnie jest to coś trudnego do objęcia zmysłami, zupełnie różnego od wszystkiego, co można z Polski zobaczyć, to dzieląc się tą całą ekscytacją, wiele osób zaczęło pytać, ja mogę pojechać z tobą? Czy mogę się zabrać z tobą na takie obserwacje? No i rzeczywiście już od paru lat organizuję też takie wyjazdy bardziej zorganizowane. W tym roku nawet założyłem własne biuro podróży, co jest jakimś małym przełomem w moim życiu, żeby mieć już wszystko całkowicie pod swoją kontrolą. I tak przez 2 miesiące w roku, pomiędzy wrześniem a marcem, siedzę sobie za kołem podbiegunowym, zabieram ze sobą zawsze po kilka osób i wspólnie szlajamy się po nocy, po fiordach, gdzieś po plażach, po górach, wjeżdżamy gdzieś na wyżyny fińskie, marzniemy, to znaczy wszyscy marzną, bo ja akurat sobie z tym zaradzę zawsze całkiem nieźle, ale w nagrodę otrzymujemy niezwykły spektakl świetny, dziejący się nad naszymi głowami. Za każdym razem inny, co jest fascynujące, bo można by pomyśleć, ile można oglądać w kółko to samo. Jeździć do tego samego miejsca i gapić się cały czas na ten sam widok. Ale cała tajemnica tkwi w tym, że to nigdy nie jest ten sam widok. On za każdym razem jest różny i za każdym razem przynosi coś nowego. Są pewne podobne aspekty, pewne podobne kształty, pewne podobne wzorce na niebie, ale nigdy dwóch takich samych. I to jest strasznie pociągające.
Eta, co ty wiesz o zorzach polarnych?
Chciałabym zobaczyć.
Tyle to ja wiem też. Ale no właśnie, czym właściwie...
A jeszcze wiem teraz już, że muszę się porządnie ubrać, jeżeli chciałabym je zobaczyć.
Tak, zdecydowanie.
I wiemy
to
już
zabawne,
też trochę...
niezależnie od temperatury. Bo mam takie odczucie, że niezależnie czy lecę we wrześniu na Islandię, kiedy czasami obserwujemy zorze w temperaturze plus 5, plus 8, nawet plus 9 stopni Celsjusza, czy lecimy w styczniu czy w grudniu do Norwegii, gdzie przekraczając granicę z Finlandią mamy minus 20, minus 25, czasami nawet minus 30, wszyscy marzną tak samo. To jakby nie ma różnicy. Może być 30 stopni różnicy, czyli minus 30 albo plus 9, no to prawie 40 stopni, a mimo to wszyscy marzną identycznie. Nie wiem, z czego to wynika. Znaczy podejrzewam, że wynika to z pewnego szoku termicznego, bo jednak wyjeżdżając z zimy w minus 30 albo wyjeżdżając z takiego bardzo zaawansowanego, późnego lata plus 9, mniej więcej szok termiczny jest podobny, więc tak, ciepło się trzeba zdecydowanie ubrać, żeby potem oglądać ten spektakl na niebie.
Ja się jeszcze zdążyłam tutaj dowiedzieć i wychwycić, że wystarczy objechać Warszawę, żeby zobaczyć zorzę polarną w Polsce. Ale to takie lokalne pytanie mam tutaj do ciebie, krakowskie. Czy my mamy taką szansę, czy tutaj raczej nie możemy na to liczyć, że gdzie się upolujemy?
Macie. Pewnie, że macie. To się zdarza. Aczkolwiek musicie pamiętać o jednej rzeczy. To jak w tym memie. Mamo, chcę zorzę polarną. Nie, mamy zorzę polarną w domu. Zorza polarna w domu. I wtedy widzicie takie coś nie wiadomo co. Wiecie, z zorzami polarnymi jest tak, że nie bez powodu nazywają się polarnymi. Zdecydowanie częściej obserwujemy to zjawisko na dalekiej północy, w rejonach arktycznych, w okolicach koła podbiegunowego i tam możemy cieszyć się tym zjawiskiem w jego absolutnie najlepszym wydaniu. Ale zdarza się, że w bardzo sprzyjających warunkach, gdy jesteśmy pod wpływem silnego strumienia wiatru słonecznego, takich olbrzymich obłoków wysokoenergetycznych cząstek pochodzenia słonecznego, że rozpętują się nad naszą planetą tak zwane burze magnetyczne, które pozwalają w sprzyjających warunkach zobaczyć zorze na niższych szerokościach geograficznych. Wiecie, to jest trochę tak, jakbyście stały pod Wawelem i oglądały w całej okazałości zamek, albo pojechały gdzieś w okolice lotniska w Balicach i gdzieś tam z daleka ten sam rejon będzie widać. No wiadomo, im jesteśmy bliżej, tym wszystko to lepiej się prezentuje, wygląda to zacniej i to tam zwykle turyści jeżdżą podziwiać wszystkie te piękna zamku na Wawelu. Natomiast z daleka też czasem uda się go zobaczyć. Czy wygląda to tak samo fajnie? Nie. Ale jeśli ktoś jest fanem dalekich obserwacji albo nie może pojechać w danym momencie do Krakowa, to pewnie i takim widokiem z A4 przejeżdżając gdzieś w okolicach lotniska pewnie by się ucieszył. Z zorzą jest dokładnie tak samo. Oczywiście ja większość czasu polecam każdemu, żeby pojechać na daleką północ, zobaczyć taką zorzę, ale ona zdarza się, że schodzi na trochę niższe szerokości geograficzne. No i ta najlepsza, że powiem, polska zorza niestety nie może się równać z tą najgorszą skandynawską zorzą, tą na dalekiej północy. Ona jest dużo bardziej subtelna. Wczoraj w nocy, gdy obserwowałem zorzę tuż pod Warszawą w Pułtusku, to ona była taką poświatą, takimi słupami świetlnymi, które pojawiały się przez kilka minut nad północnym horyzontem i akurat były wczoraj widoczne w północnej i w centralnej Polsce. Nie widziałem relacji z południa, ale to głównie dlatego, że południowa część kraju wczoraj była pod chmurami. Natomiast przedwczoraj, w nocy z niedzieli na poniedziałek, mieliśmy dużo silniejszą zorzę polarną, dużo lepsze warunki pogody kosmicznej i ona wtedy, co prawda w Polsce mieliśmy dosyć kiepską pogodę. Tam północny zachód, Szczecin, Świnoujście trochę tej zorzy łapał, ale Czesi mieli niezłą pogodę i oni w Czechach zorze łapali. W związku z tym można spokojnie przypuszczać, że gdyby dopisała pogoda w okolicach Krakowa, w Małopolsce, no to wtedy taką zorzę też dałoby się zobaczyć. Ale uwaga, bardzo warto pamiętać, że jak mówi takie przysłowie, że pod latarnią najciemniej, to my w astronomii mówimy, że pod latarnią wcale nie jest najciemniej. Zdecydowanie tam, gdzie jest więcej świateł, tym po prostu gorzej widać niebo. Stąd w samym Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Rzeszowie, Białymstoku, w każdym z dużych miast takiej zorzy nie zobaczymy. Zobaczymy co najwyżej łunę od okolicznych latarni. Natomiast jeśli wyjedziemy za miasto, za jego północne granice, tak żeby miasto zostawić za plecami, patrzeć w kierunku północnym, gdzie niebo będzie ciemniejsze, no to szansa na zobaczenie takiego zjawiska naturalnie wzrasta. No nie bez powodu. Ja wczoraj tłukłem się pod ten Pułtusk, który znajduje się kilkadziesiąt kilometrów na północ od Warszawy, żeby światła aglomeracji całej mieć za plecami, no i to się wtedy udało. Tak samo ludzie wczoraj obserwowali licznie zorze z wybrzeża Bałtyku, z Międzyzdrojów, gdzieś z Jastrzębiej Góry. Widziałem zdjęcia też samego Gdańska nawet. Tam jest o tyle łatwiej, że nawet stojąc w mieście na plaży, patrząc w kierunku morza, w zasadzie tam już nie ma żadnych światł, tam niebo jest ciemniejsze i tam o takiej obserwacji nawet w mieście łatwiej. No tutaj trzeba zawsze się trochę wykazać pomysłowością. To jest do zrobienia, raczej dla sportu, bym powiedział, bo wielkiej przyjemności z tego nie ma na tej zasadzie, że gdybyśmy porównali teraz obrazy zorzy polarnej właśnie ze Skandynawii i tej z Polski, no to można by się trochę uśmiechnąć, zastanowić się, czy warto, ale uwzględniając, że nie wydajemy ani na bilet lotniczy, ani na hotel, ani gdzieś tam na transport i mamy to po prostu pod domem, no to wtedy, mamo, ta zorza w domu też jest okej.
Ja sobie wyobraziłam taką osobę, nie, może ona istnieje, jest taka możliwość, która była na północy, widziała te najpiękniejsze zjawiska i wszystko to wie, ale nie, ona już tam nigdy nie pojedzie, ona chce tą polską zorzę oglądać i to jest dla niej najlepsze, najpiękniejsze i jest takim fanatykiem polskiej zorzy. I o tym chętnie bym nakręciła film.
Ultrasem polskiej zorzy.
Tak, to jest trochę tak jak z byciem fanem piłki nożnej polskiej.
Trochę tak, ale powiem wam zabawną historię. Kilka dni temu, gdy byłem w Norwegii, właśnie z pewną grupą ludzi, bardzo fajnych zresztą, świetnie się z nimi bawiłem, oni spełnili swoje wielkie marzenie, bo to zawsze jest podobna historia, tak? Chcę zobaczyć zorzę, chcę pojechać na daleką północ, chcę doświadczyć tego, co znam z internetu, z opowieści, ze swoich zdjęć może, Karol. No i ja to robię, zabieram tych ludzi, oni się tam strasznie wzruszają, widząc tę zorzę, są szczęśliwi, że mogli ją zobaczyć. No i wracamy do domu. I miałem teraz takie dwie osoby, które były ze mną akurat, one z Danii przyleciały. One były z Danii, mieszkają niedaleko Legolandu. I wiecie, oni oglądali pierwszy raz zorzę polarną właśnie w Norwegii. Przez kilka dni jeździliśmy na Lofoty, po 400 kilometrów nocą, żeby znaleźć odrobinę czystego nieba. Wrócili do domu i po dwóch dniach ja im pokazuję, ej, mówię, słuchajcie, biegnijcie przed dom, bo macie zorzę polarną. Pierwszej nocy akurat już spali, nie ogarnęli, ale wczoraj wysyłają mi zdjęcia zorzy polarnej spod domu i to jest fantastycznie dziwna perspektywa, że z jednej strony myślisz sobie, że musisz jechać gdzieś naprawdę strasznie daleko, żeby doświadczyć tego niezwykłego zjawiska, a potem się okazuje, że nagle pod twoim domem widzisz prawie, może nie to samo, ale ich zorza naprawdę była w ładnym wydaniu, była podobna akurat tam do takiej zorzy, którą widzieliśmy w Norwegii pierwszej nocy, kiedy tam warunki były z kolei totalnie beznadziejne. Zmierzam do tego, że w dzisiejszym świecie, mając dostęp do bardzo wielu informacji, do wiedzy, do doświadczenia innych i mamy niezwykłą łatwość w wymianie tymi informacjami za pośrednictwem internetu, możemy doświadczać rzeczy, o których wcześniej nam w ogóle nie było wiadomo. Dzisiaj toczyłem taką dyskusję na Facebooku z kimś, kto podejrzewał jakiś spisek albo może jakieś, nie wiem, dziwne, tajemnicze zjawiska, że o Boże, ta zorza to teraz tak się pojawia, a kiedyś tak się nie pojawiała. No, pojawiała się tak samo. Śmiałbym nawet zaryzykować stwierdzeniem, że pojawiała się nawet częściej, bo warunki, akurat jeśli chodzi o aktywność słoneczną, takie wieloletnie cykle, mamy dosyć teraz słabe, więc kiedyś było lepiej. Wiadomo, kiedyś to było. Natomiast kiedyś z pewnością nie było tej łatwości w zdobywaniu informacji, że zorza może się pojawić. Nie było tej łatwości w śledzeniu danych ze sztucznych satelitów, które monitorują pogodę kosmiczną. Nie było też tej łatwości w wymianie informacji. Gdy ktoś nawet widział tę zorzę, to często ta historia zostawała u niego w serduszku głęboko, że on ją widział, ewentualnie opowiedział swojej rodzinie i garść ludzi o tym wiedziała. Dzisiaj, za pośrednictwem dwóch kliknięć, może dowiedzieć o tym absolutnie cały kraj. Więc ci ludzie, dowiadując się trochę więcej o zorzy na jednym z moich wyjazdów, wrócili do domu i nagle się okazało, że to zjawisko jest gdzieś też u nich pod domem. Oczywiście, no tak jak mówię, niekoniecznie w takim fajnym wydaniu jak na dalekiej północy, ale jest o co się bić. Czasami wystawiając nos odrobinę dalej niż za próg własnego domu możemy doświadczyć naprawdę niesamowitych rzeczy.
A skąd ty czerpiesz te informacje? W sensie ja wiem, że to już jest pewnie dla ciebie trochę tak jak dla nas różne takie codzienne czynności, które mnie sprawiają problemu, natomiast ciężko mi sobie wyobrazić, jak można być takim gościem, który wie, kiedy ta zorza w danym momencie gdzieś w konkretnym miejscu się pojawi.
Ale to jest szalenie proste. Wiesz, ja mam kumpelę, która wie, gdzie się pojawiają łosie w lesie. Ja nie mam pojęcia. To znaczy, ona co pójdzie do lasu...
Ej, ty też masz takie dziedziny. Ty ona... jesteś na grzyby przecież ja dobrze tak. się znasz.
Ale jest, Mary, ja grzybów się w ogóle nie ruszam, bo boję się, że jak tylko spojrzę na nie, to umrę, bo spojrzę na zbyt trujący grzyb. To znaczy, to jest coś, na czym ja się kompletnie nie znam. I to jest zabawne, bo rzeczywiście nagle te dziedziny nauki, na których się nie znamy i w których inni osiągają jakieś niesamowite rezultaty, urastają może do miana jakiejś czarnej magii, ale to jest wiedza jak każda inna. Rzeczywiście ja miałem taką przyjemność w życiu wielką i nie odmówiłem jej sobie, że gdy tych 10 lat temu postawiłem po raz pierwszy stopę za kołem podbiegunowym, spojrzałem w kierunku nieba i zobaczyłem zorzę polarną, pamiętam doskonale, że ja nic o niej nie wiedziałem. To znaczy, to była taka niezwykła szansa odkryć coś samemu, tak trochę organoleptycznie. To znaczy ja będę to obserwował, będę się tego uczył, będę przyglądał się zachowaniu tego zjawiska, którego kompletnie nie rozumiem, licząc na to, że zacznę rozumieć je lepiej. Bo dzisiaj, wiadomo, te drzwi są wszystkie otwarte. My nie musimy ich wyważać. My możemy otworzyć jedną książkę, otworzyć jedną publikację naukową, poczytać, dowiedzieć się i jakby mieć zasób wiedzy, który pozwoli nam z takimi niezwykłościami świata obcować. Ale ja pomyślałem, że to jest jedyna być może szansa w moim życiu, gdzie mam rzeczywiście i wiedziałem, że będę mieć w najbliższych latach trochę okazji na te zorze się pogapić, że poprzyglądam jej się i zobaczę, czy jestem w stanie rozgryźć to samodzielnie. To trochę trwało. I to była bardzo przyjemna zabawa, zupełnie niepotrzebna, bo rzeczywiście te drzwi były otwarte i można było tu wszystkiego się nauczyć, ale pomyślałem, że będzie fajnie i tak się tego nauczyć. Trochę się nauczyłem, oczywiście kilka razy trafiłem w ślepe zaułki i trzeba było poszukać trochę pomocy, żeby zrozumieć, co się dzieje tak naprawdę w niektórych sytuacjach. No i dzisiaj rzeczywiście jestem na takim etapie, gdzie wychodzę sobie pod niebo, patrzę w nie, tam oczywiście nic nie ma, ale mówię spokojnie, posiedźcie, za 15 minut pojawi się zorza i ona się pojawia. Dzisiaj mamy dostęp do niesamowitych informacji. W kosmosie są sztuczne satelity, które monitorują parametry wiatru słonecznego, czyli tych obłoków wysokoenergetycznych cząstek pędzących do nas ze strony Słońca. Mamy oczywiście satelity, które obserwują samo Słońce i widzimy, co się na nim dzieje. W związku z tym możemy przewidzieć, co się będzie działo w ciągu najbliższych dni i jak to będzie skutkowało pojawieniem się właśnie zórz polarnych w różnych miejscach naszego świata. Ta wiedza jest do podniesienia i można ją ogarnąć tak samo jak wiedza o tym, który grzyb nas zabija, który sprawi, że będzie fantastyczne doznania, który nada się na obiad. Tak samo jak wiedza, gdzie w lesie łazi łoś, któremu możemy zrobić fantastyczne zdjęcie. Ja tego wszystkiego nie wiem, ale wiem, gdzie i kiedy szukać zorzy. I to jest fajna rzecz, ja ją bardzo lubię. Zorza stała się rzeczywiście dzięki temu bardzo bliska w ostatnich latach. Swoją drogą nawet mam już teraz zorzę nawet na przedramieniu w postaci takiego liska polarnego z ogonem w kształcie zorzy. To jest nawiązanie do takiego fińskiego mitu wyjaśniającego powstanie zorzy polarnej w Laponii. Wierzono kiedyś, że to jest właśnie lis polarny biegnący przez takie ośnieżone tereny i swoim ogonem zbijającym ten taki śnieżny pył i że to jest właśnie zorza polarna. To moja ulubiona legenda wyjaśniająca pochodzenie zorzy, więc dlatego trafiła no mój pierwszy w życiu tatuaż. Trochę się bałem go zrobić, ale jest i bardzo mnie cieszy.
Ja mam taką refleksję, bo spędziłam ostatnio sporo czasu na brzegu oceanu, wyrzucona przez ten ocean. I ja też miałam takie doświadczenie, że zaczęłam sobie obserwować pływy. I to było dla mnie takie super kojące. Po prostu to przebywanie. Wydawało mi się, że to jest takie bardzo pierwotna potrzeba zrozumienia natury. Oczywiście później odkryłam, że można w internecie wejść na odpowiednią stronę i tam co do sekundy, tak jest, co do sekundy tak. Można określić szerokość geograficzną i te pływy, o której są, do której i tak dalej, i tak dalej. Ale zmierzam do tego, że to obcowanie i obserwowanie przez moją przygodę z pływami rozumiem w twoim wykonaniu, dlatego że mam właśnie to przeświadczenie, o takiej pierwotnej potrzebie bycia blisko natury, ale też jakiegoś takiego rozgryzania, w jakim cyklu ta natura występuje. Też czujesz, że to nie tylko te piękne zjawiska, estetyka, ale też jakieś takie głęboko zakorzenione u ciebie podejście i potrzeba obcowania z zorzą?
Ja mam w ogóle problem trochę z takim podejściem, to jest pewien paradoks, bo ja wam oczywiście powiedziałem, że to jest super przyjemne i fajnie jest próbować samemu zrozumieć świat, ale wiecie, moja praca, gdybym miał ją określić w jednym zwrocie, to jest popularyzator nauki. Mhm. W związku z tym nauka odgrywa w moim życiu bardzo ważną rolę i ma duże znaczenie i wiem, że ona nie jest prosta, to znaczy ona nie daje zawsze prostych odpowiedzi i często próba ogarnięcia różnych rzeczy, jak to mówi się w naszym polskim wspaniałym języku, na chłopski rozum, często prowadzi do ślepych uliczek albo wręcz do złego zrozumienia danego zjawiska. Nie bez powodu naukowcy, którzy zajmują się różnymi tematami, mają za sobą lata studiów, a niekoniecznie są to tylko i wyłącznie obserwacje przyrody. Ja wiedziałem, co robię i trochę miałem taką myśl, że trzeba będzie z tym jakby bardzo ostrożnie, żeby nie dostrzegać tam jakichś rzeczy, których naprawdę nie ma i nie wymyślać jakichś niestworzonych teorii. I nie zachęcam każdego do robienia dokładnie tego samego. Z prostej przyczyny. W naszym kraju niestety bardzo popularne są trendy antynaukowe, pseudonaukowe należałoby nawet powiedzieć, które właśnie bazują na próbie zrozumienia świata samodzielnie. To jest bardzo niebezpieczne. Ja uważam, że dzisiaj jednym w ogóle z większych problemów naszego społeczeństwa jest właśnie to, że my czasami nie sięgamy do tych książek, że czasami nie sięgniemy do wiedzy specjalistycznej. Ja to zrobiłem troszeczkę, jakby mając już jednak zakorzenienie pewne astronomiczne w swojej wiedzy, więc dla mnie to była pewna forma raczej rozrywki, ale nie zachęcam każdego do tego, aby właśnie w ten sposób poznawać świat, bo oczywiście obserwacja pływów to jest super i jakby to raczej nie jest groźne, ale dobrze, że zawsze rzeczywiście później jakby zderzyć te nasze obserwacje, jednak z wiedzą fachową, która pozwoli nam zobaczyć, gdzie dobrze kombinowaliśmy, gdzie źle i co należałoby poprawić. Bo w ten sposób niestety też w naszym kraju ludzie, obserwując w czasie pandemii otaczającą nas rzeczywistość, negowali jej istnienie. Uważali, że szczepionki to jest jakieś zło powszechne, z którym należy walczyć, no a efekty tego były, jakie były. Tu oczywiście z takiego rozmarzonych opowieści o zorzy polarnej wszedłem na dosyć poważne tony, ale gdzieś mi się tam zapaliła taka czerwona lampka, że my bardzo blisko tego tematu nagle się znaleźliśmy i zawsze lubię to podkreślić, że wbrew pozorom fajnie jest oczywiście samodzielnie obserwować świat, ale trzeba robić to z myślą, że czegoś możemy nie wiedzieć. Wiem, że nic nie wiem. Dobrze kierować jednak tą maksymą w życiu i pamiętać o tym, że są tacy, którzy już trochę więcej od nas ogarnęli.
Ja tutaj wrzucę kamyczek do ogródka popularyzatorów nauki, bo o ile u ciebie nie dopatrzyłam się żadnych nieścisłości, albo po prostu nie mam o nich pojęcia, bo po prostu nie mam pojęcia o zorzach polarnych
może to drugie
i wiatrach słonecznych, ale kojarzę takie przypadki na naszym polskim podwórku, skoro już na nim jesteśmy, osób, które w pewnych dziedzinach, powiedzmy, mogą być autorytetami, a tutaj się okazują, takie popularne słowo, chyba mogę go użyć, również terfami na przykład. Więc tutaj są takie różne, powiedzmy...
No myślę, że takich przykładów można mnożyć. Ostatnio odnośnie depresji leków antydepresyjnych trwa przecież gigantyczna dyskusja, w której biorą udział osoby, które po prostu na przykład mówią po angielsku, więc czytają anglojęzyczne artykuły i stąd wynoszą swoją niepodważalną wiedzę na ten temat. Ale ironia i może polskie podwórko na bok, bo byśmy z pięknych
zorzy... A pewnie to nie tylko
zorzy...
polskie. Tak,
no, pewnie nie, pewnie.
Nie, masz rację, wróćmy do
ZUS. To jest problem
ZUS.
Powszechny na całym świecie, tak to jest. Myślę, że to można podsumować po prostu zwrotem, że nam przyszło żyć teraz w epoce emocji, gdzie ta wiedza jednak odkładana jest trochę bardziej na bok i żyjemy bardziej skupieni na sobie, na swoich emocjach, na tym, co jest ważne dla nas, nie zawsze myśląc o tym, co jest ważne dla ogółu. Nauka myśli o ogóle, myśli o tym, jak sprawić, żeby nam wszystkim się na świecie żyło lepiej i dlatego przeżywa trochę teraz kryzys. Pechowo trafiliśmy z naszą metryczką urodzenia, bo przyszło nam żyć w takich czasach. Oczywiście mogliśmy trafić gorzej na średniowiecze, no ale mogliśmy też trafić lepiej, tak sobie myślę. I to myślę,
na przykład
że jest chyba
na
dobra
puenta. Na kiedy mogliśmy trafić lepiej?
Wiesz co, no dobrze było całkiem po wojnie. Tuż po wojnie, kiedy rzeczywiście zaczęliśmy rozwiązywać pewne problemy przy pomocy nauki, gdzie w Stanach Zjednoczonych to można było też zauważyć. Tam, to prawda, to były czasy zimnej wojny, wszyscy się też bali, było dużo zagrożeń, natomiast jakby wszyscy wierzyli, że ta szybko rozwijająca się nauka, lecieliśmy na Księżyc, powstawały szczepionki, budowaliśmy, czy Amerykanie budowali, bo trochę się tego bali, schrony przeciwatomowe, ten temat był jakby bardzo istotny i wtedy to zaufanie do nauki, naukowców było trochę większe, a później gdzie zaczął się tego kryzys. No ale to jest naturalny cykl w erach naszego świata. Miałem taką cichą nadzieję, że to zacznie się trochę odkręcać przy okazji właśnie pandemii. Okazało się, że poszło to w zupełnie innym kierunku. No ale cóż zrobić?
No ja myślę,
można pracować
też
u podstaw i kształtować nowe, młode pokolenie, żeby ono zmieniło ten świat, bo ja trochę myślę, że ten jest po prostu stracony i można robić swoje, ale świata nie naprawimy teraz szybko.
Ja myślę, że przy tej okazji też pokazuje się taka dwoista natura mediów społecznościowych i w ogóle dostępu do internetu, szybkiej komunikacji i zdobywania szybkich informacji, które niekoniecznie przechodzą przez jakiś gatekeeping, prawda? I w tym wypadku przypadku na przykład twoja działalność w internecie, która ma cel popularyzowania nauki, pokazywania, jak wyglądają niektóre zjawiska, tłumaczenia, również edukowania, zachęcania też do sięgania i własnej eksploracji świata, to jest jedna strona tego medalu, a druga strona medalu to jest szybki dostęp do niesprawdzonych informacji, bo sam szybki dostęp do informacji nie jest niczym złym, ale i również możliwość publikowania informacji właściwie przez każdego, także ten taki demokratyczny charakter mediów społecznościowych i generalnie internetu i dostępu do informacji, tutaj wydaje się być w kontekście nauki bardzo istotnym zagadnieniem. Jakie ty masz spostrzeżenia?
Wiesz co, on jest rzeczywiście problematyczny. My mamy dzisiaj jedną z głównych naszych wad cywilizacyjnych, która zrodziła się w ostatnich latach tak naprawdę wraz z narodzeniem się internetu, właśnie nieumiejętność weryfikowania informacji. Jakby to jest problem, o którym się mówi już od bardzo dawna. Dzisiaj powstają na szczęście różne serwisy fact-checkingowe, które robią to fachowo, ale one nie są w stanie przetrzepać całego internetu. Dzisiaj trochę na skutek, myślę sobie, modelu edukacji przyjętego już dawno temu, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, takiego eksperckiego, że sadzamy przed sobą eksperta, specjalistę, nauczyciela i z drugiej strony sadzamy grupę ludzi, którzy mają się nauczyć. Oni słuchają tego, co on mówi. I trochę przywykliśmy, że jeśli ktoś mądrzejszy o czymś nam opowiada, to z reguły jest prawda. I warto słuchać tej osoby, żeby czegoś się nauczyć. No a potem odpalamy YouTube'a i widzimy ludzi, którzy mówią do nas trudnym językiem, którzy mówią do nas o trudnych rzeczach. Nie zawsze mówią rzeczy prawdziwe, ale tego już nie jesteśmy w stanie wyłapać i przyjmujemy, że skoro oni się nad czymś znają, a przynajmniej sprawiają takie wrażenie, to jest pewnie prawdziwe. No i tak się zrodzi cała pseudonauka i te wszystkie zwariowane teorie. Ja w tym całym zwariowanym świecie przyjmuję troszeczkę inną postawę, która na początku ona nie była bardzo popularna i nawet była trochę, znaczy mało poważana, bym nawet powiedział, bo ja nie staram się edukować ludzi. To znaczy, ja wiem, jak to głupio by nie zabrzmiało w ustach popularyzatora astronomii czy popularyzatora nauki. Ja nie mam w ogóle najmniejszych ambicji do tego, aby czegokolwiek, kogokolwiek nauczyć. Ja nie od tego jestem. Moją rolą w tym zwariowanym świecie naukowym w Polsce jest to, żeby ludzi do nauki trochę przybliżyć. I ja do tego wykorzystuję emocje, bo oczywiście w tych czasach, w których żyjemy, to się sprawdza doskonale, więc to wszystko, co ja robię, to jest pokazywanie ludziom, jak ja doskonale bawię się przy pomocy nauki. Na przykład, dziś rano każdy, kto wszedł na zgubą w jazdach, mógł przeczytać, że dzisiaj do drugiej nad ranem krążyłem po tym Mazowszu, szukałem dziury w chmurach po to, żeby znaleźć ten jeden fragment bezchmurnego nieba i zobaczyć na niebie zorzę polarną, zjawisko, które absolutnie kocham, które wielu w Polsce chciałoby zobaczyć, które w końcu po paru miesiącach przerwy, ale też nie poluję na nie w Polsce jakoś szczególnie, udało mi się zobaczyć. Dla wielu ludzi to jest wyzwanie, to jest też takie, jak już wam wspomniałem, pewne spełnienie marzeń i oni chcą też to zobaczyć. To budzi emocje i zachęca do tego, żeby następnej nocy wyjść pod niebo, spojrzeć w jego stronę i spróbować zobaczyć to samo, co ja. Efektem tego jest to, że ludzie zaczynają obcować z pewnymi rzeczywiście naturalnymi zjawiskami, z pewną częścią świata, z którą wcześniej może nie mieli do czynienia, nie mieli odwagi, żeby wejść w ten świat, żeby go zobaczyć, a nagle przychodzi taki rozczochrany Wójcicki i mówi: ej, to nie jest takie trudne, a w dodatku to jest fajne, możecie tego spróbować. Więc ja robię tylko takie jedno lekkie pchnięcie. Ono wymaga czasem sporo pracy ode mnie i dużo poświęceń, wielu poświęceń. Natomiast później ci ludzie, i na to zawsze liczę, sięgają już do innych, może bardziej merytorycznych źródeł, to znaczy źródeł, które dostarczają bardziej fachową wiedzę. Oczywiście no siłą rzeczy też gdzieś ja ją przekazuję, no bo stojąc i robiąc relacje spod zorzy polarnej opowiadam, czym ona jest, opowiadam, gdzie ona się pojawia, tłumaczę, jakie parametry decydują o tym, że ona się tworzy i fajnie, jak ktoś to wyłapie, ale bardziej mi zależy na tym, żeby ktoś doświadczył fajności tego, bo my w Polsce trochę się boimy nauki. Ludzie, słysząc słowo nauka, tak się wzdrygują, niebezpiecznie odwracają się i na wszelki wypadek robią dwa kroki w tył, żeby
i spluwają przez lewe ramię jeszcze.
Bo trochę się boimy. Wiesz, ten syndrom był doskonale widoczny, gdy ja pracowałem w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. Tam dosyć, wiecie, to jest centrum nauki fantastyczne na nie tylko europejskim, na światowym poziomie. Pierwsza tego typu instytucja w Polsce na taką skalę zorganizowana. I ona była budowana, projektowana, sam przecież w tym uczestniczyłem, z myślą o wszystkich. A efekt jest taki, że rodzice z dziećmi, którzy tam przychodzą, Trochę traktują to jako taki plac zabaw dla dzieci. Puszczają te dzieci samopas. One tam biegają jak szalone, oczywiście bawią się wszystkimi eksperymentami, nie do końca łapiąc, o co chodzi. A rodzice myślą sobie, nie, nie, to nie dla mnie. Ja to już wiem, ja nie będę robił żadnego eksperymentu. Co mi po tym? Zabawne jest to, że my się trochę boimy, że się zbłaźnimy, że popełnimy błąd, że w eksperyment nam nie wyjdzie, ktoś to zobaczy i będzie się śmiał. Trochę jakby to miało być jakaś kartkówka, sprawdzian w szkole. To, co ja robię, to ja pokazuję, że nawet będąc dorosłym, a może nawet w szczególności będąc dorosłym, tą nauką można się fajnie bawić. Eksperymenty nie muszą wychodzić. Czasami trafimy na chmury, czasami tej zorzy nie zobaczymy. Ale wszystko, co wokół tego się stworzy, to fantastyczna seria historii później do opowiadania o tym, ile się krążyło, o tym, jak jechałem na zaćmienie słońca i mnie policja zatrzyma. Chyba na każdym zaćmieniu, gdy podróżowałem gdzieś w różne części świata, zawsze miałem jakąś przygodę z policją. Jeden policjant mnie karmił, drugi pozwalał mi przekraczać prędkość. Trzeci odpuścił mi mandat, bo widział, że staram się wrócić po prostu zmęczony jak miliony innych ludzi na lotnisko. I wokół tego zawsze dzieje się coś fajnego, więc ta moja rola popularyzatora astronomii jest trochę inna. Staram się pokazać, że to jest fajne po to, żeby inni mieli trochę łatwiej ze swoją może bardziej merytoryczną, bardziej głębszą czy bardziej znaczącą robotą. Tego nie wiem. Myślę, że one są trochę współważne.
A to teraz może czym jest zorza? To jest takie istotne pytanie.
Ja mam jeszcze wcześniej dwie refleksje odnośnie tej wypowiedzi Karola, bo mówisz, że jesteś bardziej popularyzatorem i ja oczywiście nie chcę tutaj wydawać żadnych osądów, ale też widzę przez to, co robisz, że mimo wszystko ta rola edukatora również gdzieś jest. Oczywiście możesz mieć inny cel, ale też wyczułam, że trochę jakby nie do końca to nazewnictwo i może to też, co się kryje, ta definicja edukacji jest ci jakoś tak, nie wiem, bliska? Czy tam jest może za duża odpowiedzialność za ludzi w kwestii, wiesz, edukowania ich? Bo wiesz, kiedy przepływ tych informacji musi być wtedy taki super sprecyzowany, rzetelny, też on się kojarzy z czymś takim bardzo definicyjnym i tak dalej. Więc zastanawiam się, co tam w środku jest, bo wyczułam, że z tą edukacją i popularyzacją coś tutaj jeszcze jest na rzeczy.
Wiesz co, dobrze pewnie zauważyłaś, bo ja kiedyś może chyba bardziej się tego wstydziłem, ale dzisiaj, mając już tych 30 parę lat i trochę znając lepiej samego siebie, ja doskonale wiem, kim jestem, jaki jestem i w czym jestem dobry, a w czym jestem gorszy. To, w czym jestem beznadziejny, to pewna taka, jak to nazwać dobrze, Ja jestem rozbieganym duchem. Wszędzie mnie pełno, robię milion różnych rzeczy. Natomiast robienie odpowiedzialnej edukacji. No właśnie, no i wy pewnie widzicie, że zdecydowanie lepiej pewnie byłoby formułować bardzo precyzyjne i takie też w pełni odpowiedzialne myśli komuś, kto jest bardziej poukładany niż ja. Ja nie mam złudzeń, że nie jestem w tym dobry. Dlatego nie aspiruję w ogóle do takiej roli. Wiele osób mi ją przypisuje. I okej, znaczy jeśli dla kogoś to, co ja robię, ma wystarczająco edukacyjny aspekt, super, bardzo mi miło, ale ja osobiście mógłbym pewnie polecić wiele innych ludzi, instytucji, którzy robią dużo lepszą robotę w tym aspekcie niż ja. Ja znam swoje miejsce, znam też swoją wartość i to, w czym jestem dobry i w tym się realizuję. Natomiast to znajduje jakby też odpowiedź, znaczy taki odbiór w naszej polskiej publiczności, no bo nie bez powodu pewnie Z głową w gwiazdach jest największym takim astronomicznym, że tak powiem, miejscem w polskim internecie, czy to na YouTubie pod względem liczby subskrybentów, znaczy są większe takie kanały, które tworzą filmy. Natomiast na Facebooku z pewnością nie. Ludzie trochę tego potrzebują. To znaczy wiem już, że oni chcą mieć jakby te relacje dotyczące nauki, tak, trochę ten taki influencing, nie że modowy, nie że samochodowy, tak, ale tak, trochę taki no właśnie pasjowo-astronomiczny, tak, że można też bawić się takimi rzeczami. Ja wiem, że sobie z tym radzę dobrze. Natomiast tak jak mówię, wiem też, mam tej pokory w sobie wystarczająco dużo, chociaż przez wiele lat mi jej brakowało, że są ludzie, którzy robią to zdecydowanie lepiej. Przynajmniej jeśli chodzi o ten aspekt edukacyjny. Moja żona jest nauczycielką. Ona jest doskonałą nauczycielką. Ja nie wiem, czy byłbym dobrym nauczycielem jako takim, pracującym w szkole. Więc pewnie dlatego w tej szkole wszystko, co robię, to szkolny klub Pokémon, gdzie umawiam się z dzieciakami na gry w karty i uczę je i zaczynamy właśnie turniej w czwartek. I w tym jestem świetny. I łapię te dzieciaki, porywam je ze sobą, ale czy mógłbym prowadzić im przez 5 dni w tygodniu po godzinie czy dwie lekcje fizyki, matematyki, jakby bym zwariował.
To moje drugie pytanie, ale to ono się też zazębi trochę z tym, co teraz powiedziałeś, bo oprócz tego, że miałam tutaj dylemat odnośnie tej edukacji, to mam też takie silne przeczucie, że to wszystko, o czym mówisz i ta twoja cała działalność jest podszyta jakąś taką ideą, którą chciałabym z tobą zidentyfikować, którą chciałabym, żebyś dla nas opowiedział, bo czuję tam taką mocną wiarę w ludzi i wiesz, wszystko, to o czym opowiadasz, to jest taki zachwyt również nad tym, że inni ludzie dzięki tobie mogą się i twojej pomocy mogą się zachwycać czymś.
I że chcą
się zachwycać. I to jest coś bardzo pięknego.
Szalenie podoba mi się ta rozmowa, bo nigdy nie zadawał mi nikt takich pytań. Trochę się czuję teraz jak na jakiejś psychoanalizie.
Bo my tutaj w studiu prowadzimy właśnie psychoanalizę.
O Jezu, chyba zacznę was słuchać. Słuchajcie, to jest bardzo dobre pytanie, bo trafiłaś chyba w samą sedno. Jakbyś gdzieś wrzuciła pewnie w Google i znalazła jakieś starsze wywiady ze mną, to ja bardzo często podkreślam, bo to jest dla mnie szalenie ważne, że z jednej strony, że gapienie w gwiazdy daje mi tylko połowę frajdy, a tą drugą mam z tego, gdy mogę o tym komuś opowiedzieć i gdy ktoś zachwyci się wtedy tym samym, tak samo jak ja. To jest dla mnie wielka frajda, kiedy mogę pokazywać aż ludziom różne rzeczy po raz pierwszy. Dlatego ja, wiesz, jeżdżę na tą zorzę, ja widziałem ją już milion razy, ale chyba bardziej już od tej zorzy, to mi się podoba, jak widzę ludzi, którzy widzą ją po raz pierwszy, robią wielkie oczy, te oczy się zaczynają szklić, oni tam zaczynają szlochać i są przeszczęśliwi, że doświadczają tego, o czym zawsze marzyli, a ja jestem przeszczęśliwy, że mogłem przyłożyć do tego rękę. To samo się dzieje, kiedy ludziom pokazuję po raz pierwszy wulkan na Islandii, kiedy pokazuję im pierwszy raz lodowiec, kiedy zabieram ich nad lagunę lodowcową.
To jest trochę tak, jak gdybyś widział to po raz pierwszy emocjami tych osób, nie? Obcowanie z tymi emocjami ludzi, którzy dotykają czegoś po raz pierwszy, to jest trochę tak, jakbyś mógł trochę poczuć.
Super adrenalina w ogóle.
Ja jestem emocjonalnym ćpunem, muszę się do tego przyznać. I naprawdę zawsze mnie te pozytywne emocje innych bardzo cieszyły. Ja niestety jestem takim turbo ekstrawertykiem, więc wylewam z siebie te wszystkie emocje. Chociaż negatywne staram się... Nie. Jak jadę samochodem, to też wyrzucam z siebie te negatywne emocje bardzo. Jak ktoś mnie denerwuje na drodze, staram się mieć wtedy szczelnie zamknięte szyby, bo to jest jednak bardzo ekspresyjne. Ale rzeczywiście też lubię chłonąć to, jak inni się tym cieszą. To jest wielka przyjemność w tej mojej robocie i zawsze, gdy siedzę sobie gdzieś właśnie za tym kołem podbiegunowym w Arktyce i widzę, jak ci ludzie się bawią, widząc zorzę polarną, to zawsze piszę SMS-a do żony, że ja kurde, cholernie lubię swoją pracę i że wiem, że jeszcze przede mną teraz 350 km drogi powrotnej do naszej bazy i wszyscy będą spali w tym busie, a ja będę tłukł się przez kolejne góry po ośnieżonej drodze, musiał uważać, czy tam jakiś łoś nie wyłazi.
Czy policja nie czai się.
Bo akurat w Norwegii niestety potrafię je znaleźć. Mhm. Tak. I tam jest zawsze strasznie pełno, ale wiem, że to jest tego warte. I teraz, wiecie, kilka dni temu wróciłem z ostatniej w tym sezonie, sezon dla mnie to jest między wrześniem a marcem, ostatniej wyprawy z Norwegii. W przyszłym tygodniu jeszcze lecę na jedną i zaraz potem na drugą wyprawę na Islandię, bo tam teraz będą lepsze warunki do gapienia się na zorze. I mam gdzieś taką nostalgię w sobie, że to już koniec sezonu, że zaraz przyjdzie to okropne lato, trzeba będzie je przeczekać i... Wiecie, jak w Dolinie Muminków, nie? Że tam wszyscy zapadali w ten zimowy sen, Włóczyki gdzieś szedł na jakąś wyprawę. No on się co prawda tam zawsze cieszył, jak potem to lato wracało, się z kimś spotykał, ale ja muszę je po prostu przeczekać i czekać na nadejście znowu jesieni i zimy.
To jeżeli ktoś jest ciekawy, czym jest jednak ta zorza, to proszę sobie sprawdzić na jakichś naukowych stronach, bo teraz to pytanie już naprawdę nie ma sensu. Karol Wójcicki z głową w gwiazdach był, czy jest jeszcze to? Bo tak patrzę na ciebie tutaj.
Nie, no wiecie, ta rozmowa mogłaby trwać najbliższe godziny.
Dokładnie
tak. Jest prawda.
Musimy po prostu wyruszyć razem na zorze kiedyś.
Dokładnie.
I wtedy sobie będziemy jeszcze tak rozmawiać. Natomiast faktycznie Karol Wójcicki z głową w gwiazdach był dzisiaj gościem audycji Kultura Niecodzienna w Off Radio Kraków.
Zanim się, słuchajcie, pożegnamy.
Tak.
Jako, że wiecie już przecież,
właśnie,
że
bo jutro jest jakieś zjawisko niesamowite.
Sprawiać. Tak, właśnie, że skoro ludzi mam zachęcać do tego, żeby gapili się w niebo, więc wiecie co, ja zachęcę do tego. Bo wiecie, z niebem jest tak rzeczywiście, że zorzą polarną upolować w Polsce łatwo nie jest, trzeba się trochę postarać, ale są takie rzeczy, że po prostu na Boga będziecie stali na przystanku autobusowym i tego absolutnie nie przegapicie. Jutro tak będzie. Jutro, słuchajcie, wieczorem, na pewno jeśli wieczorem wracacie gdzieś o zmierzchu z pracy, z uczelni, ze szkoły, to mogliście zauważyć, że nad zachodnim horyzontem widać takie dwie jasne gwiazdy. To Jowisz i Wenus, nie gwiazdy, ale planety. I one jutro będą w tak zwanej koniunkcji, czyli w zbliżeniu, złączeniu. Na skutek ich wzajemnego położenia w Układzie Słonecznym z naszego ziemskiego punktu widzenia będą wydawały się, jakby były ekstremalnie blisko siebie. I jutro te dwa najjaśniejsze punkty nieba miną się w bardzo dużej, bardzo niedużej odległości, nieco ponad pół stopnia kątowego. To jest tyle, co średnica Księżyca w pełni. Więc będziemy mieli dwa bardzo jasne punkty. I wiecie, z jednej strony to jest taki czas, kiedy ja wszystkich zachęcam, żeby to oglądali, a z drugiej strony mam stuprocentową pewność, że jak jutro wieczorem otworzę skrzynkę na Messengerze na Z Głową w Gwiazdach, to zobaczę dziesiątki wiadomości. Ej, Karol, co to za dwie jasne gwiazdy, które tam było widać i które jeszcze tam zachodzą? No Jowisz i Wenus, drodzy Państwo, idźcie to zobaczyć, bo tego się po prostu nie da nie zobaczyć. Jeśli pogoda Wam tylko dopisze, to około godziny 17.30, 18.00 będą przepięknie widoczne. A gdybyście mieli pochmurne niebo, zajrzyjcie na mój facebookowy profil Z Głową w Gwiazdach. Będę z obserwatorium swojego prowadził transmisję na żywo, jeśli tylko pogoda do mnie dotrze, więc idę właśnie teraz do obserwatorium. Dzisiaj będę kończył elektrykę, jutro jeszcze kładę szybciutko rano podłogę nową i teleskop jest już gotowy i będzie można oglądać na żywo przez niego obrazy.
Słuchajcie, ja po tej rozmowie wydaje mi się, że zrozumiałam, o co chodzi z nazwą profilu Z Głową w Gwiazdach. Że to jest tylko taka metafora. Ja tam wyczuwałam jakiś podstęp i faktycznie jest to metafora. Metafora Karola, który był naszym gościem. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy Ci za to dzisiejsze spotkanie, za dawkę wiedzy i przede wszystkim takiego pozytywnego, energetycznego kopa, żeby chociażby jutro wyjść na kopiec Kraka, czy wyjechać gdzieś poza Kraków i popatrzeć w niebo.
Mm-hmm. A ja będę zbierać.
Bardzo Wam dziękuję.
Zbierać szczękę z podłogi jeszcze przez chwilę. Właśnie, naszym gościem był Karol Wójcicki. Do usłyszenia w przyszłości, Karol.
Dobrego dnia.
Dzięki.
Dziękuję Wam bardzo.
Rozmów of Radia Kraków. Możesz słuchać codziennie od poniedziałku do piątku, między 9 a 12 w audycji Off-On, w systemie DAB+ i na off.radiokraków.pl.